drodzy bracia, drogie siostry. Strasznie daleko siedzicie, ale myślę, że nie kierujecie się tym, że to faryzeusze zasiadali z przodu, bo myślę, że to jakby nie ma większego znaczenia, jeżeli chodzi o Boży Kościół, prawda? Wierzę, że wam jest tak po prostu wygodnie, ale to, co brat Robert powiedział na początku, dobrze jest być w społeczności, dobrze jest was widzieć, dobrze jest mieć razem tą chwilę, bo to przecież tylko chwila. W pierwszej pieśni śpiewaliśmy takie słowa, że tak bym chciał wiecznie już, wciąż bez końca Cię wywyższać. Wierzę głęboko w to, że to jest pragnieniem każdego z nas, aby doczekać chwili, gdy ten czas społeczności będzie trwał. Coś, co trwa i się nie kończy. Coś, co możemy głęboko przeżywać. Jesteśmy tutaj chwilę. Ten czas, który mamy wspólnie razem, to taka namiastka tego, co przed nami. Ale wierzę głęboko, że to też napawa pewną nadzieją, takim optymizmem, że to nas mobilizuje albo może mobilizować, że zdążamy do czegoś lepszego, do czegoś, co trwa wiecznie, coś, co się nie kończy. Tak bym chciał wiecznie już, wciąż bez końca Cię wywyższać. Wspaniały czas, czas, który można spędzić u boku naszego Pana i to czas uwielbienia. Dzisiaj mamy społeczność z sobą, z Bogiem, który jest pośród nas, bo On nas o tym zapewnił w swoim słowie, że gdzie dwaj lub trzej będą zgromadzeni w Jego imieniu, a w tym imieniu jesteśmy tutaj. Tam On jest pośród nas obecny. I to jest niesamowita prawda, niesamowite zapewnienie. Mnie przynajmniej napawa to wielką, wielką radością. Ale nie martwcie się, bo wieczność przed nami. Natomiast tak jak powiedział jeden z wybitnych kaznodziei, którego z nami szanuje, błogosławieni krótko mówiący, albowiem oni znowu zaproszeni będą. Więc myślę, że coś w tym jest. Nie będę chciał jakby zająć dzisiaj dużo czasu, ale chciałbym się z wami podzielić tym, co Bóg położył na moim sercu, tym, co gdzieś tam Bóg pozwolił mi przeżywać, z czym pozwolił mi przez krótką chwilę chodzić. A zmotywował mnie do tego właściwie, bądź zachęcił do tego, jeden werset z Ewangelii Łukasza z 12 rozdziału, z 32 wersetu właśnie, fragment, który mówi: nie bój się, maleńka trzutko, gdyż upodobało się Ojcu waszemu dać wam królestwo. Nie bój się, maleńka trzutko, gdyż upodobało się Ojcu waszemu dać wam królestwo. Wiecie, gdy patrzymy na Boże Słowo, gdy widzimy, czytamy, zastanawiamy się nad wszystkim tym, co zostało zapisane, nad tym, co zostało nam darowane jako natchnione Boże Słowo. Gdy widzimy historię naszego Pana, który chodził po ziemi, to zaczynam zastanawiać się nad tym, dlaczego Łukasz pisze słowa maleńka trzutko. Bo przecież gdy widzę sytuacje, w których przemawiał nasz Pan, to w wielu miejscach widzę tłumy, które garnęły się do Niego, żeby być blisko. To byli ludzie, którymi kierowały różne motywy. Jedni byli, ażeby usłyszeć słowo, jedni byli, aby mieć społeczność. Byli też tacy, którzy garnęli się tam po to, ażeby coś otrzymać. Niektórzy szukali pocieszenia. Niektórzy szukali uzdrowienia. Byli tacy, którzy chcieli po prostu zobaczyć, dotknąć. Byli tacy, którzy chcieli się nasycić. Niekoniecznie duchowo, ale również fizycznie. Ale zawsze, gdy patrzę na te wielkie wydarzenia, to widzę tłumy, które były wokoło naszego Pana. Słowo Boże, Łukasz pisze: nie bój się, maleńka trzutko, gdyż upodobało się waszemu Ojcu waszemu dać wam królestwo. Czy Mateusz w tych słowach się myli? Myślę, że nie. Myślę, że to wszystko gdzieś tam kieruje nasze myśli w stronę tego, co w innym miejscu jest zapisane, co jest niezwykle ważne. Gdzie Paweł pisze w słowach, że dobry bój bojowałem i dalej mówi: wiarę zachowałem. A teraz udłożonym jest wieniec żywota. A więc te słowa mówią bardzo wyraźnie i są takim ostrzeżeniem, jednocześnie zachęceniem do tego, że zostaliśmy wybrani. Zostaliśmy powołani, wybrani do tego, ażeby mieć społeczność, do tego, ażeby mieć coś więcej, do tego, żeby nie tylko słyszeć o Bogu, ale być z Bogiem, przeżywać Jego obecność. Myślę, że ta wyjątkowa relacja, którą Bóg pozwala nam mieć z Nim samym, to jest coś niezwykle cennego. Gdy nad tym się zastanawiamy, my, prości ludzie, bez względu na wykształcenie, pochodzenie, bez względu na to, kim jesteśmy w życiu, do czego doszliśmy, co osiągnęliśmy, w jakim miejscu dzisiaj jesteśmy, możemy mieć społeczność z Królem Królów i Panem Panów. I to jest coś niesamowitego. To jest coś wspaniałego, że my jako ta mała trzutka, zaledwie ci, którzy są małą cząstką całości, możemy dziś mówić o czymś, co wieczne. Możemy dziś, jak powiedział brat Robert, mieć pewność czegoś, co w świecie właściwie dla świata jest niczym. Ale pewność tego, co trwa. Pewność tego, co się nie kończy. Pewność, bo gwarancją tego jest święty, żywy, prawdziwy Bóg. Także to wspaniała relacja. Czy chcę, aby ta relacja była wyjątkowa? Bo to przecież ode mnie też zależy, jaka będzie ta relacja. Wspomniałem o tym, że te słowa zaczerpnięte zostały z Ewangelii Łukasza. Łukasz nie miał żadnej przyjemności chodzenia ani rozmawiania z Jezusem. Chociaż jest autorem Ewangelii, to wiemy dobrze o tym, że nie miał, tak jak Mateusz, Piotr czy Jakub, możliwości przebywania z Panem Jezusem. Wiemy, że z wykształcenia jest lekarzem, człowiekiem wykształconym, bo o tym między innymi Paweł mówi, ale też jest tym, który usłyszał Ewangelię i postanowił być Bogu posłusznym we wszystkim i spisać ją, abyśmy my jako poganie mogli ją zrozumieć lepiej. Bo wiecie dobrze, że czytając Ewangelię Łukasza, odbieramy ją zupełnie inaczej. Łukasz kieruje słowa zupełnie inaczej niż pozostali ewangeliści. Pisze czasami nawet o rzeczach odmiennych niż inne. Dla przykładu przypowieść o synu marnotrawnym, o zgubionej drachmie, to te, które wymienia tylko i wyłącznie ewangelista Łukasz. A więc kieruje te słowa w inny sposób. Pisze inaczej. Był poganinem i spisał historię Ewangelii w taki sposób, aby każdy, kto nie jest Żydem, mógł ją dobrze zrozumieć. Dlatego wydaje mi się ona taka bliska. Dla mnie przynajmniej jest ona taka bliska, taka wyjątkowa. Gdy rozpoczyna swoją Ewangelię, gdy rozpoczyna swoje myśli, mówi, skoro już wielu podjęło się sporządzenia opisu wydarzeń, które wśród nas się dokonały, jak nam to przekazali naoczni od samego początku świadkowie i słudzy słowa, postanowiłem i ja, który wszystko od początku przebadałem dokładnie, kolejno ci to opisać. A więc wiemy jedno, że we wszystkim, co robił, był dokładny. Chciał, ażeby to był dokładny opis. Znał to ze słyszenia, ale wiedział, jaką wagę ma to, co Bóg mu powierzył. I pisze niesamowitą Ewangelię. Pisze o niesamowitej relacji, którą, jak wspomniałem, możemy mieć z żywym, świętym Bogiem. I gdy Bóg porównuje relację, którą chce mieć z swoim Kościołem, to używa chyba najpiękniejszego obrazu, jaki można sobie wyobrazić. Przynajmniej dla większości, myślę, takim on może być. Obraz małżeństwa, czyli mąż i żona. Relacja, która zawiązuje się w momencie, gdy spotykają się właściwie dwie zupełnie nieznane, obce osoby i nagle postanawiają wspólnie, razem dzielić życie, które już nie pisze się ja i ja, ale zaczyna pisać się przez my. I dzień po dniu, rok po roku, coraz bliżej, coraz bardziej zaczynamy się poznawać, coraz bardziej zaczynamy się rozumieć, coraz więcej rzeczy nas zaczyna łączyć. I to jest niesamowite, to jest cudowne. Myślę, że wielu z nas wiecie, o czym mówię. I to jest wspaniałe, że możemy w ten sposób siebie nawzajem poznawać, ale gdy zaczynamy odnosić to do relacji z naszym Panem, to również myślę, że taka właśnie powinna być ta droga. Droga, którą kroczymy od momentu, gdy stawiamy pierwsze kroki wspólnie, razem, gdy zaczynamy patrzeć przez pryzmat tego, co Bóg ode mnie oczekuje, co chce, gdy widzimy to wszystko w Jego Słowie, gdy zaczynamy zachwycać się Jego obrazem, Jego pięknem, tym, jaki jest, gdy chcemy społeczności coraz więcej i bardziej poznawać naszego Pana, gdy chcę kierować do Niego moje myśli, gdzie wspólnie razem chcę, abyśmy prowadził mnie przez wszystkie sytuacje w moim życiu. Niesamowita relacja. Relacja, którą Bóg chce, aby ona się pogłębiała, aby była coraz cenniejsza. Relacja, którą chcielibyśmy, aby się rozwijała, aby ona była również naszym pragnieniem. Bóg chce mieć z nami relację. A czy my chcemy? Czy my chcemy, ażeby ta relacja była wyjątkowa? Czy potrafię odpowiedzieć dzisiaj sobie na pytanie, czy podobam się Bogu? Czy w ogóle takie pytanie ma sens? Czy tak postawione pytanie jest na miejscu pytaniem? Wydaje mi się, że czytając Boże Słowo, znajdujemy tam wyraźną odpowiedź. W liście do Hebrajczyków w 11 rozdziale, w 6 wersecie i początek tego wersetu mówi takie słowa. Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. A więc jest coś, co Bóg nas oczekuje, aby poprzez naszą wiarę mogliśmy się Jemu podobać. Oczywiście znajdziemy i też drugą stronę tego wszystkiego, zupełne przeciwstawieństwo. Coś, co jest w całkowitej opozycji. Gdybyśmy popatrzyli na Rzymian 8:8, wtedy czytamy słowa: ci zaś, którzy są w ciele, Bogu podobać się nie mogą. A więc stajemy po jednej bądź po drugiej stronie. Albo jestem człowiekiem, w którym Bóg ma upodobanie, który podoba się Bogu, gdy patrzy na mnie, na nas, na nasze życie. Albo jestem po drugiej stronie i tak naprawdę, gdy żyję w ciele, Bogu podobać się nie mogę. Gdy wszystko, co cielesne, jest obce temu, co duchowe. A Bóg chce, aby to, co cielesne w nas umierało, a to, co duchowe, każdego dnia się rozwijało. Dlatego Paweł pisał: nie żyję już ja, ale żyję we mnie Chrystus. I on nie mówił o tym, co cielesne, ale mówił o tym, co duchowe. Bo miał świadomość, że tylko wtedy zbuduje niesamowitą relację. Drodzy bracia, drogie siostry, chciałbym was przez to słowo dzisiaj zachęcić do tego, abyśmy mogli przyjrzeć się naszej relacji z naszym Bogiem. Abyśmy mogli na nowo rozbudzić może to, co zostało przygaszone, a może jeszcze bardziej rozniecić to, co płonie. Aby to było gorliwe, aby było w nas gorące pragnienie bycia w społeczności z żywym, świętym Bogiem. Budowania tej społeczności, całkowitego uzależnienia od tego, który jest trzykroć święty. Bo to coś wyjątkowego, bo to wyjątkowy dar, który Bóg nam daje, o którym nas zapewnia w swoim słowie. Bez wiary nie można podobać się Bogu. A więc czy dzisiaj chcemy podobać się Bogu? Czy dzisiaj chcę, aby gdy Bóg, obrazowo mówiąc oczywiście, nie trzymajcie mnie za słowo, gdyby Bóg popatrzył na mnie, czy uśmiechnie się? Czy zobaczy mnie takim, jakim chce On sam mnie widzieć? Czy takim, jak ja chcę? I wiem, że jestem niedoskonały i wiele jeszcze we mnie potrzeba, żeby Bóg kształtował i zmieniał. Ale do tego jest potrzebne głębokie pragnienie kształtowania przez Jego rękę. Nie moją własną drogą, nie moje własne ja, ale aby On mógł kształtować moje i Twoje życie. Czy jest we mnie to pragnienie, abym mógł podobać się Bogu? A poza tym, czy czerpię z tego radość? Czy jest to do mnie radością, że mogę mieć społeczność, że mogę być w społeczności? Że nigdy tego mi nie przymusza, nie zmusza, że nie muszę tego robić dlatego, że to wypada, że jakoś trzeba, ale dlatego, że przynosi mi to radość, że daje mi to radość, tak ogromną radość, którą chcę się dzielić z wszystkimi. Radość z tego, że mogę podobać się Bogu, że chcę podobać się Bogu i zrobię wszystko, pomimo moich słabości i ułomności, ażeby Bóg, patrząc na mnie, mógł się uśmiechnąć. To jest mój obraz tego wszystkiego. Ale myślę, że takie głębokie pragnienie jest w sercu każdego z nas. Nie tylko być w społeczności, ale mieć społeczność. Bo to, myślę, wielka różnica. Ci, którzy chcą podobać się Bogu, to przede wszystkim ci, którzy na podstawie słowa, które czytaliśmy na początku, należą do Jego Królestwa. Bo inaczej się nie da. te dwa fragmenty z listu do Rzymian i z listu do Hebrajczyków bardzo wyraźnie o tym nam mówią. Bez wiary nie można podobać się Bogu. A więc muszę wierzyć, że Bóg istnieje. Muszę wierzyć w Jego święte słowo. Chcę to czynić. I chcę odbierać od Niego wszystko to, co On dla mnie przygotował. Ci, którzy należą do Królestwa, i to takie trzy postawy, o których dzisiaj chciałbym powiedzieć. Tylko trzy. Może jest ich więcej. Może macie pomysł na kolejne. Zachęcam do odkrywania kolejnych. Ale dzisiaj tylko takie trzy, które chciałbym wam zasugerować. Bo ci, którzy należą do Jego Królestwa, po pierwsze, chcą Mu się podobać i ufają. A zaufanie to coś wyjątkowego. Dzisiaj słyszeliśmy już na wstępie również o zaufaniu. Ci, którzy należą do Jego Królestwa, ufają Mu. Zaufanie to coś wyjątkowego. Czasami myślę, że można je budować przez lata. To trwa. Zdobyć czyjeś zaufanie. Czasami wymaga długiego czasu. Może to będą dni, tygodnie, miesiące, może lata. Czasami bardzo trudno jest zdobyć czyjeś zaufanie, gdy mówimy o tym, co nas otacza. Ale chyba zgodzicie się ze mną, że bardzo łatwo jest stracić czyjeś zaufanie. I co do tego nie potrzeba jakiegoś długiego czasu. Czasami jedna rzecz, krótka chwila, może zburzyć wysiłek długich lat. Zaufanie to trudna sprawa, którą warto pielęgnować. Tego uczę się ja i myślę, uczy się każdy z nas. Ufności do kogoś, ale też zaufania kogoś do nas. Abyśmy byli godni zaufania. Abyśmy mogli darzyć zaufaniem, ale też być obdarzani zaufaniem. W tej naszej relacji, którą budujemy z naszym Panem, ważne jest zaufanie. Ważne jest to, abyśmy mogli zaufać, że On wszystko dobrze uczyni. I to nie tylko słowa, ale to przede wszystkim nasze czyny. Wiele możemy wypowiadać, wiele możemy mówić, wiele czasami mówimy, ale Bóg oczekuje od nas działania. I to tak jak w tej historii o człowieku, może ją słyszeliście, przepraszam, jeśli się powtórzę, ale o człowieku, który rozciągnął linę nad przepaścią i zebrał się tłum gapiów, obserwując człowieka, który przechodził po tej linie z jednej strony na drugą. I każdy taki przemarsz wzbudzał wielkie owacje wśród oglądających. W pewnym momencie ten człowiek wziął do ręki taczkę, postawił na tej linie i przejechał z taczką na drugą stronę. Oczywiście wszyscy zaczęli klaskać. Wrócił i mówi do zgromadzonego tłumu, czy wierzycie, że gdy naładuję pełno cegieł do tej taczki, to też uda mi się ją przewieźć na drugą stronę? Wszyscy owacyjnie krzyknęli, tak, oczywiście. Więc człowiek naładował cegieł, wziął taczkę, chwycił, przejechał na drugą stronę i wrócił. Wszyscy oczywiście bardzo owacyjnie zaczęli klaskać. Coś niesamowitego, coś wyjątkowego. I człowiek staje i mówi, a czy wierzycie, że mogę przewieźć kogoś z was na drugą stronę? Tak, oczywiście. Wierzymy, że możesz przewieźć kogoś z nas na drugą stronę. To proszę ochotnika. I nie było. Czegoś zabrakło. Czasami to tylko słowa. Ale gdy mówimy o naszej relacji z naszym Panem, gdy mówimy o zaufaniu, gdy mówimy o czymś wyjątkowym, bo wyjątkowy jest Bóg, to słowa zawsze będą za mało. To słowa to zawsze będą tylko początkiem czegoś, czego Bóg oczekuje, abyśmy uczynili dalej. Ten kolejny krok, krok wiary, o którym tak często mówimy, pełne zaufanie, że Bóg jest w stanie wszystko dla nas uczynić. W Ewangelii Łukasza, w tym 12 rozdziale, słowa, które wprowadzają jakby do tego wersetu, który wspomniałem na początku, o tej małej czcutce, mówią tak bardzo wyraźnie i rzekł do swoich uczniów, dlatego powiadam wam, nie troszcie się o życie swoje, co będziecie jedli, ani o ciało swoje, czym się przyodziewać będziecie. Życie bowiem jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż odzienie. I później przytacza nam przykłady, które są niesamowite obrazami kruków, czy też lilii, trawy polnej, to jest coś więcej. Pan Jezus mówi, nie troszczcie się. A my właściwie bardzo często podświadomie, ale jak? Ale jak? Przecież mam tyle i to, i tamto. I to jeszcze trzeba pogodzić. I właściwie znowu słowa pozostają słowami. Nie wiem, czy jest to tak w waszym życiu, ale ja przede wszystkim odnoszę to do siebie. Bardzo często niestety tak właśnie jest. Przecież wiem, że ewangelista Łukasz zachęca mnie, gdy przytacza słowa Pana Jezusa, nie troszczcie się. A ja pierwsze, co robię, to zaczynam się zastanawiać, jak to zrobić. Zaufanie. Coś niesamowitego. Coś niezwykle trudnego. Ale jednak coś, do czego Bóg nas zachęcał. Od tego właściwie wszystko się zaczyna. Od tego właściwie musimy rozpocząć. Bo ci, którzy mają pragnienie podobania się Bogu, swoją całkowitą uwagę powinni skoncentrować na osobie Jezusa Chrystusa, na Jego osobie i Jego świętości. Gdy będzie wiele rzeczy, które będą nas rozpraszać, gdy będzie wiele rzeczy, na których nagle zaczynamy skupiać swoją uwagę, to tak naprawdę na niczym nie skupimy się w 100%. Nie wiem, czy macie podzielną uwagę, bo to jest wyjątkowy dar, ale czasami wiele rzeczy nam umyka. Gdy nagle dociera do nas wiele informacji, wiele rzeczy nam umyka i potem wychodzą z tego dziwne rzeczy. Czasami śmieszne, ale czasami tragiczne rzeczy. Nie chciałbym podawać przykładów, ale z pewnością się ze mną zgodzicie. Natomiast Pan Jezus mówi, abyśmy naszą uwagę skoncentrowali na Nim. W 100%. Abyśmy na chwilę swojego życia spróbowali odsunąć to, co uważamy za ważne i potrzebne, i skoncentrowali się na Nim. A to nie jest łatwe, bo my chcemy mieć kontrolę nad własnym życiem. Bo my chcemy być decyzyjni. Bo wydaje nam się, że tak naprawdę wiele możemy. I rozumiemy to czasami w dziwnych sytuacjach. Zaczynamy rozumieć to, że tak naprawdę nic nie możemy. Czasami w dziwnych sytuacjach. Czasami w trudnych. Czasami z łzą w oku. Zaczynamy rozumieć, że tak niewiele od nas zależy. Tak naprawdę sami nic nie możemy. Ale Bóg chce nas uchronić od tych sytuacji i zachęca nas do tego, abyśmy przed tym wszystkim zrobili jedną ważną rzecz. Znacie ten fragment, ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie wam dodane. Bracia, siostry, bardzo proste, prawda? W słowie tak, w czynie różnie bywa. Przynajmniej w moim życiu, nie wiem jak w waszym, ale patrząc na twarze niektórych z was, to się zgadzacie ze mną, że czasami jest ciężko. Prosta recepta, którą Bóg daje. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego, Jego sprawiedliwości, a cała reszta naprawdę będzie wam dodana. I to mówi święty Bóg do nas. Wystarczy wziąć, zaufać, nie przekombinować, ale to jest trudne. Ale do tego nas słowo zachęca. Abyśmy taki byli. Jeżeli chcesz się podobać Bogu, to jest ten kolejny krok. Pełne zaufanie, że On wszystko dobrze uczyni. Że On chce dla nas dobrych rzeczy. Ci, którzy szukają najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, mają pragnienie podobania się Bogu i wyrażają swoje zaufanie wobec Niego. W jaki sposób mogę wyrazić swoje zaufanie wobec mojego Boga? Myślę, że najlepszym tego wyrazem jest moje działanie. To, kim jestem, co robię, swoją nadzieję, wszystko to, co mam, co osiągnąłem, kim jestem, wkładam w Jego ręce. I wtedy, tak jak Paweł, mogę powiedzieć, nie żyję już ja, ale żyje we mnie Chrystus. Oczywiście dzisiaj muszę szczerze odpowiedzieć sobie na proste pytanie, w ilu procentach. Czy mogę powiedzieć tak jak Paweł? Czy jednak muszę jeszcze poświęcić czas, ażeby rzeczywiście oddać memu Bogu wszystko. Paweł mówi, że całą resztę uznaje za śmiecie. Starszy przekład był dokładniejszy, ale nie chciałbym cytować. Wszystko uznaje za śmiecie ze względu na jego osobę. I to tak naprawdę, tak jak mówiliśmy kiedyś, tak jak pamiętacie, mówiłem, gdy coś osiągam, gdy do czegoś dochodzę, to już nie jest to takie atrakcyjne jak kiedyś. Coś traci na wartości. Ale coś, co trwa wiecznie, to nigdy nie traci na wartości. czego oko nie widziało, czego ucho nie słyszało, co na rozum ludzki nie stąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Bracie, siostro, oferta dla Ciebie i dla mnie. Coś niewyobrażalnego. Coś, co mogę sobie tylko wyobrazić, ale chyba nawet wtedy się do tego nie przybliżę. Bo ci, którzy należą do Królestwa, ufają Jezusowi. To pierwsza postawa. Druga. Ci, którzy należą do Jego Królestwa, oddają Mu cześć. Gdy Dawid w psalmie 69, w wersetach 31 i 32 pisał tak: wysławiać będę pieśnią imię Boże i dziękczynieniem będę je uwielbiał, a będzie to milsze Panu niż wół, niż byk z rogami i racicami. Pieśń, uwielbienie będzie milsze Panu niż to wszystko. I cieszę się z tego, że gdy spotykamy się, możemy mieć taki czas. Czas uwielbienia. Czas, gdy możemy, tak jak potrafimy, ze szczerego serca oddawać Bogu chwałę. Że możemy przyjść tutaj, śpiewać Jemu pieśni, Jego wywyższać, Jemu oddawać chwałę. Bo godzien jest tej chwały. Cieszę się, że są bracia i siostry, którzy poświęcają czas, aby nas prowadzić w tym uwielbieniu. Że Bóg obdarza ich talentami w tym wszystkim i mogą nas prowadzić. Ale cieszę się, że możemy dołączać. Cieszę się, że mimo tego, że nie zawsze umiejętnie, to jednak również mogę Bogu przez to oddać chwałę. Bo jeżeli należy do Jego Królestwa, to chcę oddawać Mu chwałę. To chcę być tak jak Dawid, który może czasami w oczach innych czynił dziwne rzeczy, ale on się tym nie przejmował. Bo gdy był przed Panem, to wylewał swoje serce. To tańczył i śpiewał na Jego chwałę. I nic go nie powstrzymało, bo wiedział, że stoi przed świętym, żywym Bogiem, któremu należy się chwała. I zachęcam was do tego, abyśmy mogli to czynić jeszcze bardziej radośnie, z otwartym sercem, gdy przychodzimy, abyśmy wspólnie razem mogli jeszcze głośniej, jeszcze donośniej chwalić i wielbić Boga poprzez pieśni i modlitwy. Bo Bóg tego oczekuje, bo jestem przekonany o tym, że to jest miłą wonnością dla Niego. Że to jest coś, do czego zostaliśmy powołani, aby oddawać Bogu chwałę. Wspólnie razem, w społeczności, ale też każdy z nas z osobna. Ewangelii Jana 4,23 mówi, abyśmy oddawali Mu cześć w duchu i w prawdzie. To są dwie nierozerwalne ze sobą rzeczy. W duchu i w prawdzie. I zachęca nas przez to do tego, że jeżeli jesteśmy napełnieni tym duchem, którego otrzymaliśmy w momencie nowonarodzenia, abyśmy to czynili takimi, jakimi jesteśmy. Tak prawdziwie, tak szczerze. Tak oczywiście. Bez względu na to, czy ktoś pomyśli, czy fałszuje, czy nie. Bez względu na to, kto co pomyśli. To po prostu dlatego, że chcę to czynić dla mojego Pana, bo jest to radością dla mnie. Bo mam tą możliwość. Bo nikt mi tego nie zabrania. Bo mam taki czas. A żeby być wspólnie razem w społeczności. I chcę to czynić. I dlatego tutaj jestem. Jestem, by Cię wielbić. Coś niesamowitego. Stawać przed żywym, świętym Bogiem. Oddawać Mu cześć. Gdy czytamy Ewangelię Mateusza 26:30, to czytamy, że a gdy odśpiewali hymn, wyszli ku Górze Oliwnej. Znacie fragment? Który nawiązuje, którego częścią jest ten werset. Tam jest powiedziane, że Pan Jezus był ze swoimi uczniami, że wspólnie razem mieli społeczność, mieli czas, a później wspólnie razem, co zrobili? Zaśpiewali hymn. Pan Jezus był pośród nich. Pan Jezus śpiewał, domniemam, razem z nimi, Bogu na chwałę, swemu Ojcu. Czy to nie jest zachęcenie dla mnie? Ażeby Bogu oddawać chwałę, ażeby śpiewać Mu na chwałę, ażeby uwielbić Jego imię w modlitwie, ażeby dobrze wykorzystać czas, który mam, tak mało go mam. Ledwie środa, ledwie niedziela, krótka chwila, która przemija. To nie oczywiście jakiś rytuał czy rutyna, nie jakaś forma, ale społeczność. Żywa. Co wiecie, co więcej, Biblia 25 razy informuje o tym, że lud Boży śpiewał Bogu na chwałę. Coś niesamowitego. Czy mnie to zachęca? Aby również oddać Bogu chwałę. Przepraszam. Bo ci, którzy pragną podobać się Bogu, jestem przekonany o tym, że Bóg znajduje radość w ich uwielbieniu. Uwielbieniu, które płynie z serca z każdego z nas. I to, myślę, powinno nas motywować. Nasza ufność, ale też nasze uwielbienie. Wszystko składam dziś u Jego stóp. Co znaczy wszystko dla mnie? Czy tak naprawdę jest to ta pełnia? Wszystko, Panie, Tobie dziś oddaję. Wszystko Twoim musi być, moje życie całe. Ile bym tam chciał dopowiedzieć? Co bym chciał wstawić? Czy, Boże, gdy popatrzysz na mnie, czy się uśmiechniesz? Wybaczcie za ten obraz, ale gdzieś tam ciągle gdzieś przewija mi się to w myślach właśnie, w ten sposób. Bo ja wierzę, że Bóg chce patrzeć na nas i czerpać radość z tego, co widzi. Choć jesteśmy ułomni, choć jesteśmy niedoskonali w naszym postępowaniu, bo to mam na myśli. Dążymy do doskonałości, to jednak wierzę głęboko w to, że Bóg może znajdować radość, a my możemy Jemu się podobać. Trzecia postawa. Bo ci, którzy należą do Jego Królestwa i chcą Mu się podobać, to takie proste. Zwiastują Go. Mówią o Nim. Chcą o Nim świadczyć. Jeśli mam głębokie pragnienie podobania się Bogu, to będę mówił o Chrystusie. Czy pamiętam czas, gdy się nawróciłem i to nie było łatwe, żeby wyjść na ulicę swojego miasta. To nie było łatwe, żeby wziąć do ręki traktaty, iść i je rozdawać. Przypuszczam, że więcej miałem w swoim plecaku niż rozdałem, ale to nie był łatwy czas. Potem Bóg pokazuje nowe drogi. Bóg pokazuje nowe miejsca. Bóg pokazuje nowe możliwości. Bo Kościół, żywy Kościół, to miejsce wielu możliwości. Dla każdego z nas. I to nie jest tylko, co doskonale wiemy, dla pastorów, dla starszych zboru, dla wybranych, ale dla każdego z nas. Bo Pan Jezus powiedział, idźcie i głoście Ewangelię. Idźcie i czyńcie uczniami. Idźcie i mówcie innym o tym, co przydarzyło się również wam. Innymi słowy, parafrazując to wszystko, to zachęcenie do tego, aby dać szansę tym, którzy są wokoło nas. Abyśmy nie byli egoistami, bo ktoś nie był egoistą w stosunku do mnie. Bo ktoś przyszedł i przekazał mi tą pałeczkę po to, abym mógł ją przekazać dalej. To wielkie wyzwanie. Czasami zasłaniamy się swoimi nieudolnościami, swoimi małostkami, tym wszystkim, że nie potrafię, nie umiem. Czasami to wszystko powoduje, że wiele rzeczy zasłania to, co powinno być najważniejsze. Staramy się wytłumaczyć. Patrzymy na mężów Bożych, którzy również to próbowali w ten sposób Bogu wytłumaczyć. Znamy przecież ich historię. Ale Bóg mówi do mnie, do ciebie, do każdego z nas. Czyńcie uczniami. Zwiastujcie Chrystusa. A z drugiej strony, nie jesteśmy w stanie zwiastować Ewangelii i jednocześnie mówić ludziom o tym, co chcą słyszeć. Nie jesteśmy w stanie zwiastować Ewangelii, mówiąc ludziom to, co chcą słyszeć. Zwykle, myślę, głęboka prawda. Liście do Galacjan, w pierwszym rozdziale, w 10 wersecie, czytamy: a teraz czy chcę sobie ludzi zjednać, czy Boga? Albo czy staram się przypodobać ludziom? Bo gdybym nadal ludziom chciał się przypodobać, nie byłbym sługą Chrystusowym. To jest wytłumaczenie tych właśnie słów. Ludzie czasami chcą słyszeć pewne rzeczy. Pewne wolą nie słyszeć, pewnych wolą nie słuchać. Szczególnie jeżeli dotyka to ich samych. Ale prawda jest jedna. Wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. I tylko w Bogu jest zbawienia. Sami nie jesteśmy w stanie sobie na to zapracować. Bo Słowo Boże mówi, albowiem łaską zbawieni jesteście, nie z uczynków, bo to Boży dar. A dlaczego nie z uczynków? Aby się ktoś nie chlubił, że to Jemu się udało, że to On to zrobił, bo Jemu się udało. Nie. To Boża łaska, że zechciał nam to darować w postaci swego Syna. Coś niesamowitego. Wiecie, kiedyś wydawało mi się, że powiedzenie historii swojego nawrócenia to szczyt możliwości. Tym bardziej, że ktoś kiedyś powiedział, że spróbuj to zrobić w czasie krótszym niż minuta. I to jest wyzwanie. Przecież mam tyle do powiedzenia. Przecież mam tyle do powiedzenia na temat tego, co było. A wtedy ten człowiek mówi, nie mów o tym, co było, ale mów o tym, co się stało i co jest. I to jest coś niesamowitego. Ale czy mam o czym mówić teraz, co jest? Bo co się stało, to wiem. Ale co się dzieje w moim życiu? Kiedyś pewien człowiek poproszony o świadectwo, mówił, ludzie, już trzeci raz mówię, będę mówił świadectwo nawrócenia z Boże, ile można? Czy żyję Chrystusem z dnia na dzień? Czy On mnie zmienia? Czy mam o czym mówić na podstawie tego, co się stało wczoraj, przedwczoraj, tydzień temu? Bo rzeczywistością jest Chrystus przecież. Rzeczywistością każdego z nas powinien być Chrystus. A więc nie mówmy tego, co ludzie chcą słyszeć, bo my musimy iść pod prąd. I to nie jest łatwe. Bo my jesteśmy powołani do tego, żeby iść pod prąd. I czasami ta woda będzie sięgać do kostek, ale czasami będzie sięgać aż do szyi. Ale jesteśmy powołani do tego, aby iść pod prąd. Naszym pragnieniem, myślę, głębokim pragnieniem powinno być to, co mówi Chrystus, sam Pan, Pan Jezus. Bo ja zawsze czynię to, co się Jemu podoba. I mówię o swoim Ojcu. Ja zawsze czynię to, co się Jemu podoba. A ja? Czy zawsze czynię to, co się podoba memu Panu? Czy mogę tak powiedzieć? Ale to niesamowity dar. Niesamowity dar, że możemy wiedzieć, że należymy do Niego, że jesteśmy Jego. I to niesamowity przywilej, że możemy wiedzieć to, że jesteśmy cenni dla Niego, bo On oddał swoje życie za każdego z nas. Jesteśmy cenni w Bożych oczach. Ty i ja. Takimi, jakimi jesteśmy. Bóg nikogo nie odrzuca. Bóg nikogo nie odtrąca. Zawsze ma otwarte ręce. Zawsze jest gotowa, żeby przyjąć każdego z nas. I On nie pyta, jakimi byliśmy. On widzi w nas potencjał, w tobie i we mnie. I nawet jeśli go dzisiaj nie dostrzegasz sam, to On widzi coś niesamowitego. Widzi to, jak ten garncarz, który z kawałka gliny wie, jak będzie wyglądać naczynie za chwilę. Bo taki jest Bóg. Należymy do Niego, jesteśmy cenni i uczynił nas obywatelami swego Królestwa. Już dzisiaj, już teraz. Nie może, nieprawdopodobnie, nie zobaczymy, jak będzie, a nie może się uda, ale już dzisiaj. Jeżeli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, zbawiony będziesz. Teraz możesz być obywatelem Jego Królestwa. A Jego Królestwo, jak czytamy w 1 do Koryntian 4:20, nie zasadza się na słowach, lecz na moc. To jest moc. Moc z wysokości, która może być również Twoim udziałem, z której Ty możesz czerpać każdego dnia w tych trudnych, ale i radosnych chwilach. W każdej chwili, bo Jego Królestwo to moc. Jego jest moc zaopatrzenia. Gdybyśmy popatrzyli na Ewangelię Mateusza 6:11, czytamy tam o chlebie codziennym, który nam Bóg daje. W Ewangelii Jana w 4 rozdziale czytamy o żywej wodzie. W Ewangelii Mateusza w 11 rozdziale czytamy o tym, że On nam daje również pokrzepienie i odpoczynek. Moc Jego zaopatrzenia. Niesamowity, cudowny Bóg. I kolejna. Moc Jego opieki. On się o nas troszczy. On patrzy na nas. Jesteśmy cenni w Jego oczach. W Psalmie 91, nie mamy czasu może by czytać, ale musicie uwierzyć mi na słowo, albo znacie na pamięć. Czytamy tam o tym, że On posyła swoich aniołów, którzy się nami opiekują. Dlatego, że taka jest Jego moc. Taki jest On sam. Troszczy się o nas każdego dnia i posyła swych aniołów, którzy się nami opiekują. I wreszcie moc Jego obietnic. Bóg daje nam swoje słowo, a Jego słowo jest przepełnione obietnicami. Obietnicami, które są niezwykle ważne, które są cenne, dlatego że dzięki tym obietnicom, obrazowo mówiąc, możemy w naszym życiu, w naszym sercu budować mur. Budować mur z obietnic, które będą nas oddzielały od tego, co złe, od tego, co grzeszne, od tego, co na zewnątrz. Nie wiem, czy próbowaliście, ale zachęcam was do tego, żeby zobaczyć na Boże obietnice, uchwycić się ich mocno i zacząć jedna po drugiej, a znajdziemy ich tam naprawdę wiele w Bożym Słowie. Z tych obietnic budować w naszym sercu mur. Mur z Bożych obietnic, który oddzieli każdego z nas od tego, co w naszym życiu miejsca mieć nie powinno. Bo to niesamowite, bo te Boże obietnice po to nam zostały darowane. Bo w tych obietnicach jest Boża moc. A więc chciejmy podobać się Bogu. Chciejmy czerpać radość z tego, że możemy podobać się Bogu. Przez to, że Mu zaufamy, przez to, że będziemy Mu oddawać cześć i przez to, że będziemy chcieli Go zwiastować. Amen.